Bracia i siostry, Słowo Boże, którym chciałbym z wami się dzisiaj podzielić, będzie nawiązaniem czy kontynuacją. Nie ma dzisiaj szkółki. Będzie nawiązaniem albo też kontynuacją do tego, z czym dzieliłem się chyba półtora tygodnia temu na czwartkowym nabożeństwie. A mówiłem, czy usługiwałem z listu apostoła Pawła do Kolosan z pierwszego rozdziału. Rozpocząłem od tego, że apostoł Paweł ten list prawdopodobnie pisał ze względu na to, że były pewne zagrożenia. Czy to w niedzielę było? Nie, w czwartek chyba. Były pewne zagrożenia, którym zagrożenia na ten zbór w Kolosach, a więc rozpocząłem od tego, że apostoł Paweł mówi w drugim rozdziale, a to mówią, aby was nikt nie zwodził rzekomo słusznymi wywodami, a potem przeszliśmy do pierwszego rozdziału i pozwólcie, że postaram się w wielkim skrócie streścić to, co mówiłem. Mówiliśmy o tym, że apostoł Paweł, rozpoczynając pisanie tego listu, w taki piękny sposób się przedstawia. Paweł z woli Bożej, apostoł Chrystusa Jezusa, a więc ktoś, kto posłany jest przez Boga. Apostoł to znaczy posłany. Posłaniec Boży przychodzi, właśnie nie przychodzi, bo on nigdy nie był w zborze w Kolosach, ale pisze list do tego zboru. Apostoł posłany od Boga, a więc miał słowo od Boga. Nie, że ktoś mu tam tylko coś powiedział, chociaż wynika z tego listu do Kolosan, że pojawił się w więzieniu, bo przecież apostoł Paweł był w tym okresie w więzieniu, nie za zbrodnie, ale za Ewangelię. W więzieniu był i pojawił się u niego Epafras, który mu przekazał dobre wiadomości o zborze w Kolosach. I apostoł Paweł w pierwszym wersecie się przedstawia. W drugim mówiliśmy o tym, że mówi do świętych i wierzących. Świętych, czyli tych, którzy są uświęceni krwią Jezusa Chrystusa. Tych, którzy polegają na ofierze Chrystusa i od tego uzależniają swoje zbawienie. Nie ani od swoich uczynków, nie od swoich jakichś tam dokonań, które zrobili, ale świętymi jesteśmy dlatego, że święta krew Jezusa nas uświęca. I wierzących. Wierzących, czyli trwających w wierze. Wierzących braci w Jezusie Chrystusie, którzy są w Kolosach. Wierzących nie tylko w Chrystusie, ale wierzących w Kolosach. Wierzących nie tylko w Gorzowie, ale tych, którzy są także nie tylko w Gorzowie, ale w Chrystusie. I mówiliśmy, że chrześcijanin, dziecko Boże, niezależnie od tego, gdzie jest, czy jest w Warszawie, czy w Gorzowie, czy w Szczecinie, czy w Pekinie, gdziekolwiek jest, jeśli jest w Chrystusie, to jest to najwspanialsze miejsce. I niezależnie od tego, gdzie jest, zawsze jest w Chrystusie i zawsze może na Chrystusie polegać. I niezależnie od okoliczności, w jakich się znajduje, zawsze ma na myśli to, że jest w Chrystusie i nikt go z tego miejsca, nawet diabeł z tego miejsca nie jest w stanie takiej osoby wyrwać, bo jest bezpieczny w Chrystusie, bo jest pod przykryciem Chrystusa, pod tymi skrzydłami Bożymi. W trzecim wersecie mówiliśmy o tym, że apostoł Paweł tak pięknie Bogu dziękuje. Dziękujemy Bogu, Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa zawsze, gdy się za was modlimy. Pewnie apostoł Paweł nie modlił się raz na 3 miesiące o zbór w Kolosach, być może codziennie. Mówi tutaj zawsze, gdy się za was modlimy. Nie wiemy, jak często się modlił, ale skoro pisze ten list, to pewnie miał na sercu ten zbór w Kolosach, to, co słyszał o nich. Mówi tutaj apostoł Paweł, czy wyraża takie piękne słowa dziękczynienia i apostoł cieszy się z tego, bo usłyszał o czymś bardzo ważnym, o dwóch bardzo ważnych cechach czy wartościach, którymi wyróżniał się ten zbór w Kolosach. Bo usłyszeliśmy o wierze waszej w Chrystusie Jezusie i o miłości, jaką żywicie dla wszystkich świętych. I mówiliśmy, czy przypominaliśmy sobie fragmenty Słowa Bożego, które dotyczą czasów ostatecznych. A Pan Jezus mówił, że w czasach ostatecznych będzie tak, że miłość wielu oziębnie. A więc apostoł Paweł tutaj chwali za miłość, jaką żywią do wszystkich świętych. A więc miłość, chwali ich za miłość, którą wyróżniają się w stosunku do innych ludzi. A też mówiliśmy o tym, że Pan Jezus modlił się, czy znajdę wiarę na ziemi, gdy przyjdę. A więc czy znajdę wiarę, kiedy pojawię się na ziemi. Czy będą ludzie ufający mi, czy będą ludzie pokładający nadzieję i ufność we mnie w tym momencie. A więc takie pragnienie, wołanie Pana Jezusa o wiarę, o trwanie w wierze. I zdaje się, że że to te dwie kwestie, czy te dwie wartości, czy cechy, o te dwie cechy powinniśmy w naszym życiu naprawdę zadbać. O wiarę, czyli trwanie w wierze, i o miłość do wszystkich świętych, a może należałoby to rozszerzyć, miłość do wszystkich ludzi. Bo skoro miłość wielu oziębnie, skoro to zapowiada Pan Jezus, to jak bardzo nam trzeba dbać o to, aby miłość była w naszych sercach. Jeśli Pan Jezus mówi, że wiara, czy znajdzie wiarę, wypowiada tutaj jakby takie wołanie, czy też może nie wątpliwość, ale pewnie wołanie o to, abyśmy dbali o wiarę, trwali w wierze do końca. Bo kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Potem mówiliśmy też, czytaliśmy tylko 5, 6, 7 werset, na tych wersetach się najmniej skupiliśmy, ale w tych wersetach apostoł Paweł podkreśla, czym jest Ewangelia. Mówi tutaj o takich pięknych sprawach jak łaska, prawda, owoc, wzrost. To tematy tych wersetów i można by na temat tych prawd, wielkich prawd, łaski, prawdy, owoców, wzrastaniu w Chrystusie, można by było wiele powiedzieć, nie mówiliśmy o tym. I od 9 wersetu apostoł Paweł w tej modlitwie tutaj wyraża swoją troskę o dwie bardzo ważne kwestie w życiu każdego chrześcijanina, każdego dziecka Bożego. Po pierwsze, prośba apostoła Pawła idzie w tym kierunku, aby rozpoznali Bożą wolę. 9 werset mówi, dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. A 10 werset mówi, abyście postępowali w sposób godny Pana. A więc pierwsza bardzo ważna prawda, i kochani bracia i siostry, myślę, że to są fundamentalne, podstawowe prawdy, aby zadbać w naszym życiu o poznanie Bożej woli, indywidualne poznanie Bożej woli, nie tylko mówię o ogólnych zasadach Pisma Świętego, chociaż to musi być na pierwszym miejscu, a dopiero na drugim to indywidualne rozpoznanie Bożej woli, a więc do czego Bóg mnie powołał, jakie zadania mam do wypełnienia w Kościele, czym mam się zająć, gdzie iść, kogo odwiedzić, to jest kwestia rozpoznania Bożej woli. I drugi element tej modlitwy, abyście postępowali w sposób godny Pana. Więc jeśli poznacie Bożą wolę, to potrzebujecie, czy apostoł Paweł modli się o to, abyście teraz ją wprowadzili w życie, abyście ją wprowadzili w czyn, abyście postępowali tak, jak tego Pan oczekuje, w sposób godny Pana. A więc pierwsza prośba to o zdolność rozpoznania Bożej woli, a druga prośba apostoła Pawła to o siłę, o moc umożliwiającą wypełnienie Bożej woli. A więc poznanie Bożej woli i wypełnienie Bożej woli. Bracia i siostry, i na tym zakończyliśmy. 11 werset rozpocząłem zachętą do tego, abyśmy ufali Bogu. Ufali Bogu, bo tutaj mamy piękną prawdę zawartą w tym 11 wersecie. Utwierdzeni, może przeczytajmy 10 i 11. Abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga, utwierdzeni wszelką mocą według potęgi chwały Jego ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości z radością potem, gdybyśmy mogli dalej czytać z radością, dziękując Ojcu i tak dalej. Bracia i siostry, i chcę dzisiaj zwrócić uwagę na werset 11. Apostoł Paweł z pewnością wie, być może lepiej od nas wszystkich, wiedział z pewnością, bo przecież to z objawienia Ducha Świętego pochodziło ten list, to nie był jego wymysł, nie były to pewnie jego rozważania, ale inspirowane przez Ducha Świętego. I z pewnością apostoł Paweł wie, że aby dokonać tych dwóch rzeczy, aby rozpoznać Bożą wolę, a potem aby wykonać Bożą wolę, potrzeba siły Bożej, potrzeba mocy Bożej, potrzeba nam zaufania do Boga, że Bóg nas wzmacnia, że to nie nasza zdolność, że to nie nasze umiejętności, chociaż je posiadamy dzięki łasce Bożej, jeden takie, drugi inne zdolności, talenty, umiejętności, ale pomimo tego, że je posiadamy, że ktoś posiada zdolności do śpiewania, inny do czegoś tam innego, do usługiwania takiego czy innego, to jednak zawsze powinniśmy polegać na Bogu, zawsze powinniśmy ufać Bogu, że i wierzyć, że jesteśmy utwierdzeni wszelką mocą, że Bóg nas chce wypełniać tą wszelką mocą. Ja myślę, że apostoł Paweł chce zwrócić uwagę Kolosanom na to, aby ufali Bogu, że mogą korzystać z mocy Bożej. Choć myślę, warto się zastanowić, jak korzystać z Bożej mocy. Albo czy są jakieś przeszkody, że wierzący człowiek, chrześcijanin nie będzie mógł korzystać z Bożej mocy. Nad tym warto się zastanowić i tutaj bym chciał parę słów powiedzieć, bo zdarza się, drodzy bracia, myślę, że się z tym zgodzicie, zdarza się czasem, a może wielokrotnie w naszym życiu, że wiemy, co mamy zrobić, ale brakuje nam mocy. Brakuje nam siły. Albo się tym tak bardzo nie przejmujemy, chociaż wiemy, nie tak bardzo się tym przejmujemy, albo brak nam mocy. Myślę, że to drugie jest, częściej się zdarza w naszym życiu. Brakuje nam mocy do tego, bo przecież wszyscy wiemy, że mamy mówić zawsze prawdę. A czy zawsze mówimy prawdę? No, ja zadaję pytanie. Wszyscy wiemy, że pewnych rzeczy nie powinniśmy robić. Ale czy zawsze nam się udaje? Dlaczego nam się w takim razie nie udaje? Dlaczego jest tak, że czujemy się źle, że sumienie nasze jest obciążone, bo popełniliśmy błąd? Dlaczego tak jest? Być może właśnie mocy Bożej brakuje. Być może nie umiemy korzystać z Bożej mocy w tych okresach, w tych momentach. I moc jest tym, czego potrzebujemy. Bardzo potrzebujemy do wykonania Bożej woli. Moc oczywiście Boża. W jaki sposób otrzymać moc Bożą potrzebną do wypełnienia Bożej woli? Nad tym się warto zastanowić. Albo inaczej, jak poddać się Bożemu prowadzeniu, poddać się Bożej mocy? Jak poddać albo poddawać się Duchowi Świętemu, bo przecież chodzi nam w naszym życiu o Boże prowadzenie, o namaszczenie, o tą moc. Jak poddać się? I chcę zwrócić uwagę na trzy pewne myśli, które pojawiły się, pewnie jest ich więcej, 10, 15, ktoś by może powiedział 30 różnych faktów, które warto byłoby poruszyć, ale myślę, że takie najbardziej tutaj nam bliskie i może proste. Myślę, że pierwszą podstawową prawdą, która jest nam potrzebna do chodzenia w Duchu Świętym i czerpania mocy Bożej, jest miłość właściwie ukierunkowana. Miłość właściwie ukierunkowana. Dość takie trudne jakieś stwierdzenie, ale za chwilę wyjaśnię, o co chodzi. Miłość właściwie ukierunkowana. Słowo Boże w liście Jana w 2 rozdziale 15 do 17 wersetu mówi tak. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Miłość właściwie ukierunkowana. Wiemy, że Słowo Boże nam mówi o miłości do Boga z całego serca, z całej siły, z całej duszy i z całych myśli. Mamy miłować Boga, mamy miłować braci. To jest pierwsze przykazanie, które wypowiedział Pan Jezus. A tutaj jest przestroga. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Nie miłujcie stylu życia tego świata. I oczywiście to ma być nasza decyzja. Od tego się rozpoczyna. Jeśli chcę powiedzieć, Boże, ja nie chcę tego, co w świecie, to co robi ten świat, a więc żyć według stylu życia tego świata, to Bóg da nam zdolność, Bóg da nam siłę do tego, aby tak nie postępować. Natomiast jeśli tego zdecydowanie nie wyrażę przed Bogiem i powiem, Boże, wzmocnij mnie, no to pójdę. Pójdę czasem jak zgubiona owieczka. Decyzja, bracia i siostry. Decyzja. Czy podejmuję decyzję? Nie miłujcie świata. Do kogo apostoł Jan mówi tutaj te słowa? Czy to mówi do niewierzących? Nie. Mówi do dziateczek, mówi do dzieci, mówi do umiłowanych. Wielokrotnie w liście Jana pojawia się to słowo umiłowani. Dzieci moje. Przeczytajcie ten list, to zauważymy, że przynajmniej, nie wiem, może z 5-6 razy jest to stwierdzenie umiłowani. Myślę, że tyle samo to dzieci moje, czy dzieci. Z takim wielkim pragnieniem apostoł Jan wyraża się i tutaj mówi, nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. I aby nie miłować świata, po pierwsze, jeszcze raz podkreślam, powtarzam, że to musi być nasza decyzja. Czy w ogóle się warto nad tym zastanawiać? Przecież my miłujemy Boga z całego serca. No ale jaki sens miałoby wtedy to zdanie? Jaki sens miałyby te wersety, które tutaj apostoł Jan wypowiada? Więc on je wypowiada do nas, do wierzących, do umiłowanych, do świętych, do umiłowanych wierzących w Gorzowie, umiłowanych wierzących w Warszawie, do każdego dziecka Bożego. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Na świecie jest pożądliwość oczu, pożądliwość ciała i pycha życia. Czy ktoś z was, kochani, z czystym sumieniem może powiedzieć, że mu to, że jest od tego w 100% wolny? Pożądliwości ciała, pożądliwości oczu i pychy życia? Nie wiem, ja obawiam się podnieść rękę, aby powiedzieć, ja jestem wolny w 100%. A więc to wołanie, czy ta prośba apostoła Jana jest też do nas. I apostoł Paweł, apostoł Jan tutaj nie chce nam powiedzieć nic innego, jak tylko to, abyśmy się skupili na miłości do Ojca. Miłości do Ojca, na tym przykazaniu, które dał nam Pan Jezus Chrystus. Miłujcie Boga i bliźnich. Bo bracia i siostry, nie będziemy posiadali mocy Bożej, nie jest to możliwe, abyśmy posiadali moc Bożą bez miłości do Ojca, albo jeszcze inaczej powiem, nie będziemy posiadali absolutnie mocy Bożej, jeśli będziemy miłować świat. A więc jeśli coś, co jest w tym świecie, czym ten świat żyje, więc tym stylem życia tego świata, jeśli tam nas coś będzie pociągać, to mocy Bożej nie będzie. Nie będzie mocy Bożej do tego, aby zwalczyć to, bo nawet pragnienia w nas nie będzie, aby się tego pozbyć, jeśli to będziemy miłować. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca, mówi apostoł Jan. Z kolei apostoł Paweł w liście do Efezjan modli się takimi słowami. Nie czytam całej modlitwy zapisanej w 3 rozdziale, ale też fragment. Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości, żebyście zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. I potem, bracia i siostry, jest tak niezwykła obietnica, że aż się chce żyć, powiem. Jaka to obietnica? Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Apostoł Paweł modli się i jest to Bożym pragnieniem, abyśmy mogli poznać miłość Chrystusową, aby miłość w nas była tak potężna, tak gorąca, tak gorliwa miłość w nas do Boga, i abyśmy ją mogli poznać, abyśmy mogli nią się rozkoszować. Ale apostoł Paweł nie zostawia nas tylko w tym, bo mówi, potrafi to Bóg was uczynić. On, temu, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej. Może myślimy, ja czasem tak się rozkoszuję Bogiem i tak się mi wydaje, ja Panie, ja Ciebie tak bardzo kocham. Czasem aż ze łzami do Boga to mówię i nawet się z tego niekiedy cieszę, że ze łzami do Boga to mówię. Ale myślę sobie, że jest jeszcze coś więcej w Bogu. Jeszcze coś więcej. Że Bóg chce jeszcze bardziej rozpalić moje serce, tą miłość do Niego. I nie chciałbym, aby właśnie miłość moja oziębła do Boga. Nie chciałbym, aby kiedyś Pan Jezus zarzucił, porzuciłeś pierwszą swoją miłość. Nie chciałbym i nie życzyłbym tego nikomu, żadnemu wierzącemu, aby jego miłość oziębła, miłość do Boga. Dlatego, bracia i siostry, nie miłujmy świata. Odrzuć świat, odrzuć wszystko, co ten świat daje. Każdą pokusę powiedz, nie Boże, dla Ciebie to chcę zrobić, bo Ciebie, Panie, kocham. Niech Bóg pomoże nam podejmować takie decyzje, abyśmy kierowali się nie miłością do świata, ale aby miłość do Jezusa była motorem każdego mojego działania. Miłość do Jezusa, miłość do Boga i miłość do bliźnich. Bo jeśli nie będzie miłości do Ojca, nie będzie miłości, mocy z góry, mocy z wysokości w naszym życiu. Nie ma takiej możliwości. Drugi warunek, aby posiadać, przyjąć i posiadać moc Bożą, to pierwszy właściwie ukierunkowana miłość, a drugi właściwe ukierunkowanie naszych myśli. Apostoł Piotr mówi tak: dlatego okiełzajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Jako dzieci posłuszne nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej, lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym. Apostoł Piotr tutaj mówi, jako dzieci posłuszne, jesteśmy dziećmi posłusznymi, tak nas Pan Bóg traktuje, prawda? Jako dzieci posłuszne, nie kierujcie się pożądliwościami, które wcześniej wami władały w czasie nieświadomości waszej. Mieliście, bracia i siostry, kiedyś taki okres nieświadomości w życiu? Ja miałem wiele lat, ten okres nieświadomości trwał i wtedy oczywiście pożądliwości, pojawiła się pożądliwość, bo kolega zaproponował piwko. No to przecież kto tam myślał, żeby piwka nie wypić? Przecież to szansa, to nie pożądliwość, ale to szansa piwko wypić. To przecież błogosławieństwo w myśleniu tego świata, bo ktoś zaproponował piwko. No przecież czy to nie było przyjemne komuś pół litra postawić? No też było przyjemne, że ktoś mógł pół litrówkę ze mną wypić, a ja ją zapłaciłem. No bo się cieszył kolega, prawda? Nieświadomość. Kiedyś żyliśmy w tej nieświadomości. Dzisiaj Bóg mówi, dzisiaj jako dzieci posłuszne nie kierujcie się tymi sprawami, ale okiełzajcie wasze umysły i bądźcie trzeźwi. Trzeźwymi będąc. I to, co jest dalej napisane, mnie naprawdę bardzo podnosi na sercu i na duchu. Trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce. Więc nic nie róbcie, tak? Nie, to nie chodzi o to, aby być biernym, aby być, Panie, Ty jesteś łaskawy, ja już nic nie muszę zrobić. Nie, łaska Boża na tym polega, że podejmuję decyzje zgodne z Bożym prowadzeniem i w łasce Bożej chodzę. Połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce. Bóg mówi, myślcie trzeźwo, panujcie nad swoimi myślami i ufajcie, że to Bóg was przemienia, że to Bóg was kształtuje. Bo Bóg kształtuje nasz umysł, bracia i siostry. Bóg kształtuje. Oczywiście my też tu mamy jakąś rolę do spełnienia, bo Bóg nie będzie kształtował naszego umysłu właściwie wtedy, kiedy będziemy czytać, powiedzmy, jakieś tam plugawe gazety. Nie będzie Bóg kształtował naszego umysłu, bo poddajemy nasz umysł zupełnie czemuś innemu, albo jeśli będziemy gazetą wyborczą kształtować nasz umysł, to Bóg nie jest w stanie, bo napełnimy swój umysł śmieciem jakimś. A więc naszą troską winno być to, abyśmy zadbali o to, aby umysł był wypełniony Bożymi myślami, albo inaczej mówiąc Bożym Słowem. I wtedy Bóg kontroluje nasze życie. Wtedy Bóg przekształca, przemienia nasz umysł. Kiedy całe życie oddajemy Bogu, to On przejmuje odpowiedzialność za to, co z Nim uczyni. On przejmie odpowiedzialność i to będzie wtedy piękne życie, piękne płynięcie z tym Bożym prądem, prawda? Ja chcę tak płynąć z tym Bożym prądem. Nie zawsze mi się udaje, może nawet za dużo popełniam tych błędów, że próbuję sam coś z siebie, ale chcę z tym Bożym prądem płynąć, a nie poddawać swojego umysłu jakimś innym pożądliwościom tego świata. Bracia i siostry, i na tym polega prawdziwa wolność w Duchu Świętym, że poddaje się Bożemu prowadzeniu, Bożemu przekształcaniu. Bo na ile moje życie jest poddane Jezusowi Chrystusowi, na tyle Duch Święty może mnie napełniać i na tyle będzie mocy Bożej w moim życiu. Na tyle będzie Bożej mocy. Jeśli nie poddam moich myśli pod kontrolę i działanie Słowa Bożego, no to jeśli nie napełnię myśli Słowem Bożym, no to czy Duch Święty, czego Duch Święty użyje? Gazety wyborczej, tam w tej wyborczej jeszcze nie jest tak źle, ale czegoś, czym nakarmimy swój umysł, jakimiś śmieciami, powiem bardzo prosto. Duch Święty ma prawo, ma możliwość działać w nas, jeśli my z Nim współpracujemy. A jak współpracować z Duchem Świętym? Wypełniać myśli, okiełzać nasze myśli, nie pozwolić, aby tam wpadało coś, byle co, ale dopilnować, aby wpadało tam słowo, aby tam wpadało ziarno, a wtedy Duch Święty go pomnaża. Duch Święty i Słowo Boże zawsze działają w zgodzie i zawsze działają razem, przy naszym współudziale, przy naszym współudziale, naszych decyzjach właściwych. A więc pierwszy warunek to właściwie ukierunkowana miłość, drugi warunek, aby otrzymać i posiadać Bożą moc, właściwie ukierunkowane myśli, a trzeci warunek to wiara. Wiara, że mogę być napełniony Duchem Świętym. Wiara, dlatego że apostoł Paweł mówi, utwierdzeni wszelką mocą według potęgi chwały Jego ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości z radością. Utwierdzeni. Czy każdy z nas może być utwierdzony? Może być. Apostoł Paweł tu nawet mówi tak, że jesteście utwierdzeni, ale jeśli my nie zatroszczymy się o własny duchowy stan, to może być z tym problem. A więc wiara. W Księdze Izajasza czytamy taki fragment w 43 rozdziale. Nie wspominajcie dawnych wydarzeń, a na to, co minęło, już nie zważajcie. Oto ja czynię rzecz nową, już się rozwija. Czy tego nie spostrzegacie? I dalej Bóg mówi tak. Tak, przygotowuję na pustyni drogę, rzeki na pustkowiu. I Bóg tutaj mówi, że są rzeki, jest rzeka, są rzeki, które mogą wypływać z naszego życia. On chce nas tą rzeką, Bożą rzeką wypełniać. Ale po to te rzeki płyną, abyśmy skorzystali, abyśmy chcieli być napełnieni, abyśmy pragnęli tej Bożej wody. I rzeki wody żywej są dostępne dla każdego, ale otrzymują je tylko spragnieni. Otrzymują je tylko głodni, spragnieni. Dostępne dla każdego. Amen? Dla każdego wierzącego. A kto je otrzyma? Ten, kto jest głodny. Panie, ja potrzebuję Twojego ożywczego działania w moim życiu. Panie, ja potrzebuję Ciebie. Potrzebuję, bo mam pragnienie, Boże. Głód, Panie, Ciebie mam. Pytanie, czy jestem pragnącym, czy jestem spragnionym tej Bożej rzeki, tej rzeki na pustkowiu, bo być może w jakichś okresach, na jakichś etapach naszego życia czujemy się jak na pustyni. Czujemy się jak na pustyni, modlimy się, nic nie słychać, przeżywamy problemy i kłopoty. Być może nas chce Bóg tą drogą prowadzić, ale ja myślę, że i wtedy Bóg nam jakoś odpowie, a przynajmniej nasze serce uspokoi. Ale być może też tak, że zaniedbałem swoje życie i jestem pusty wewnątrz, ale Bóg mówi, ja chcę, aby te rzeki na pustkowiu wypłynęły na nowo. Przygotowuję na pustyni drogę, rzeki na pustkowiu, mówi Bóg. A Ewangelia Jana, 4 rozdział, 14 werset, Pan Jezus mówi do Samarytanki, ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, po raz drugi, którą ja mu dam, a więc to nie woda z Kalifornii, nie woda z Meksyku, nie woda z Częstochowy, nie woda z żadnego innego miejsca. Woda, którą ja mu dam. Gdzie tą wodę Bóg daje? W jakim miejscu? W społeczności z Nim. W społeczności z Nim. Woda, którą ja mu dam, stanie się w Nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. O Boże, jakie to niesamowite. Amen. Jakie to piękne, Panie! Chce się wykrzyknąć z radości. Woda wytryskująca ku żywotowi wiecznemu. Dzisiaj ta obietnica jest tak samo ważna i tak samo aktualna, jak wtedy, kiedy Pan Jezus wypowiadał ją do Samarytanki. Kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Czy jest jakieś ograniczenie, aby pić wodę, którą daje Chrystus? Czy jest jakieś ograniczenie, aby napić się wystarczająco? Jeśli jest jakieś ograniczenie, to jest ono w nas, tylko w nas, bo Bóg chce ją dać. Co to może być, to ograniczenie? Tymi ograniczeniami może być brak tego pragnienia, brak czasu, brak miłości do Boga, brak albo jakiś tam egoizm, jakieś własne postawy, własne myślenie, albo też zajęcie się sprawami tego świata. To są ograniczenia. Ale dostępna woda żywota, która będzie wytryskiwać ku żywotowi wiecznemu, jest dla każdego. Dla każdego pragnącego. I woda, którą daje Chrystus, jest wodą wytryskującą. Wytryskującą, albo jakbyśmy to inaczej mogli określić. Pomnażającą się. Coraz większy ten strumień. Wytryskującą. I ku czemu, bracia i siostry? Ku ku śmierci, ku żywotowi. To jest niesamowite. Woda, którą daje Chrystus, jest wodą wytryskującą ku żywotowi. Nie będzie tam zgnilizny i jakiegoś takiego beznadziejności, ale będzie życie. Życie. Zawsze Boża woda wytryskuje ku żywotowi. I nigdy to, co od Jezusa Chrystusa pochodzi, nie zniszczy, nie zrujnuje, nie będzie niesmaczne, nie będzie nie do zaakceptowania. Ale to będzie miłe, to będzie przyjemne, to będzie smaczne, bo to najlepsza woda. Bracia i siostry, ta woda jest dostępna dla każdego. Ale pragnienie musi być w nas. W Księdze Izajasza w 12 rozdziale Słowo Boże nam mówi tak. Oto Bóg zbawieniem moim. Zaufam i nie będę się lękał, gdyż Pan jest mocą moją i pieśnią moją i zbawieniem moim. I będziecie czerpać z radością ze zdrojów zbawienia. Ja zawsze, kiedy czytam ten trzeci werset, to mówię, będziecie nieustannie czerpać z radością ze zdrojów zbawienia. Będziecie. Czyli jest to dostępne. Amen? Jest to dostępne. Czy czerpię? No, mam możliwość. Ale możemy stale czerpać. Możemy nieustannie być napełniani. Możemy przeżywać pełnię Bożej obecności. Możemy stale tą wodę wzywać Boga, wzywać imienia Pańskiego i potem ją dalej przelewać, bo o to chodzi w naszym życiu. Aby ta woda nie była tylko w nas, ale wytryskiwała ku żywotowi wiecznemu. Oczywiście dla nas, ale też dla innych ludzi. I to Boże życie, Boża moc powinna, jak tego wierzę, pragnie Pan Jezus i pragnie też pragnie wielu z nas, może wszyscy z nas, powinna wylewać się, stale wylewać się z mojego życia i przelewać na innych. Bo w Bogu jest obfitość. W Bogu jest stale obfitość, która prowadzi nas do takiego wspaniałego życia w Duchu Świętym. Wspaniałego życia w Duchu Świętym. Ludzie w tym świecie mają mnóstwo problemów, mnóstwo kłopotów. My czasem na nich też się skupiamy. Pewnie, że kiedy je przeżywamy, to nie jest łatwo, nie jest ani przyjemnie. Ale pomyślmy o ludziach w tym świecie. Mają mnóstwo problemów różnych. Kiedy tutaj spotykamy ludzi, którzy przychodzą po chleb, ja czasem tak cofając tym samochodem patrzę na te biedne, zmęczone, zniszczone twarze. Zmęczone przez alkohol, zniszczone przez ten świat. Myślę sobie, Boże, jak? Co im powiedzieć? Co zrobić, aby ich zachęcić do Ciebie? I czasem rozkładam ręce i nic nie mówię, bo nie wiem co. Dzieci, ludzie szukają rozwiązania swoich problemów. Szukają w alkoholu, czasem pójdą do wróżki albo jakiegoś szamana i tam szukają. Czy nie powinni usłyszeć rozwiązania z moich ust? Czy nie powinni usłyszeć z moich ust, albo też może z Twoich ust, tego, że jest w Jezusie Chrystusie ratunek? Bo kto ma tą wiedzę tajemną, zakrytą, aby ją przekazać temu światu, jak nie my ludzie wierzący? Bo przecież Słowo Boże nam mówi, że mamy tą wiedzę od Boga, tajemną, zakrytą. Zakrytą dla ludzi, którzy nie znają Chrystusa, ale nam ją Bóg objawia. I dlatego jest mi czasem smutno. Smutno z tego powodu, że nie jestem w stanie powiedzieć tym ludziom czegoś, gdzie oni by załapali. Tak, jest nadzieja w Chrystusie. I chcę się modlić o to, aby Bóg moje życie wypełnił, aby ze mnie wytryskiwały te rzeki i wody życia ku żywotowi dla innych ludzi, abym wiedział, jak tym ludziom pomóc, w jaki sposób ich zdobyć, w jaki sposób im przekazać słowa pochodzące od Boga. Potrzebuję tego i chcę się o to modlić. Ale z drugiej strony wierzę, że Bóg to ma dla każdego z nas. Ma to dla mnie, ma to dla Ciebie, ma to dla nas jako zboru, jako Kościoła. I to Duch Święty wyposaża nas w moc i w mądrość potrzebną nie tylko do głoszenia Ewangelii, ale także do jakiejkolwiek służby, a nawet do życia, tego życia codziennego. Oto daję Wam moc, mówi Pan Jezus, i nic Wam nie zaszkodzi. To jest skrócony jeden z wersetów z Ewangelii. Oto daję Wam moc i nic Wam nie zaszkodzi. Bóg obfitości daje moc. A więc, bracia i siostry, wiarą przyjmijmy, przyjmujemy, przyjmijmy tą obietnicę, że jesteśmy utwierdzeni wszelką mocą według potęgi chwały Jego. Ale nie zapomnijmy o tym, że tak wiele zależy od nas, od mojego pragnienia, od mojej postawy i od tych ważnych decyzji dla naszego osobistego życia i też w naszej służbie. Nie chcę miłować tego, co ten świat. Boże, chcę wszystko powierzyć Tobie, oddać Tobie wszystko, miłować Ciebie z całego serca, kochać ludzi, nawet gdyby byli przeciwko mnie najokrutniejsi. Chcę kochać, bo Ty mnie do tego, Panie, powołałeś. Chcę panować nad moimi myślami, a nie poddawać moich myśli byle czemu, ale niech Słowo Twoje jest w moich myślach i w moim sercu i niech Duch Święty mnie przekształca. I Panie, wierzę, że Ty mnie wypełnisz. Wierzę, że te rzeki wody żywej są dla mnie, dla mojego życia, aby mógł być błogosławieństwem dla innych. A więc moc Boża, potrzebujemy jej, bracia i siostry. I myślę, że ja powiedziałem, że ja chcę się o to modlić, aby Bóg moje życie przemieniał, aby wypełniał mnie mocą swoją, aby te rzeki wody żywej wytryskiwały ku żywotowi wiecznemu. Jeśli chcesz się też o to modlić, to zapraszam do modlitwy. Zapraszam, abyśmy przyszli wspólnie do Boga i Mu po prostu o tym powiedzieli. Powiedzieli, Panie, potrzebujemy mocy Twojej, ale Boże, może potrzeba nam zreflektować się i zmienić swoje życie. Dlatego daj nam siły, daj mi siły, Boże, abym mógł pewne rzeczy być może porzucić, abym mógł zrezygnować z tego, co zaśmieca mój umysł. Daj mi do tego, Panie, mocy. Dobrze? Proszę o to, abyśmy powstali i módlmy się. Módlmy się każdy w swoim sercu. Myślę, że możemy przed Bogiem, stoimy przecież przed Bogiem, sam na sam przed Bogiem. Chociaż jesteśmy w zgromadzeniu, każdy z nas sam przed Bogiem może zwrócić się swoimi słowami. Halleluja. Panie, pragniemy przede wszystkim Ciebie uwielbić, chcemy Tobie oddać cześć. Chcemy też, Boże, i prosimy Ciebie dzisiaj, i proszę Ciebie też ja osobiście, Panie, abyś moje życie przemieniał na Twój obraz, na Twoje podobieństwo. A szczególnie, Boże, proszę Ciebie o to, aby te rzeki, które są dostępne dla mnie i dostępne też dla moich braci i sióstr, te rzeki wody żywej, aby to namaszczenie i napełnienie Duchem Świętym, aby nie tylko ono było widoczne w moim życiu, ale aby wytryskiwało ku żywotowi wiecznemu. Boże Święty, napełniaj mnie swoim Duchem Świętym. Panie, bo tak wiele razy nie wiem, co powiedzieć człowiekowi, który jest w potrzebie. Tak wiele razy są ludzie, którzy nawet próbują opowiedzieć o swoich problemach. A my nie wiemy, albo też ja nie wiem, jak, co im poradzić. Dlatego proszę, Boże, o to, abyś Ty mnie uzdolnił do tego, abym mógł być błogosławieństwem dla innych, abym mógł być błogosławieństwem dla tych, którzy są w potrzebie, abym dostrzegł tych potrzebujących ludzi wokół mnie. I dziękuję Tobie, Boże, za to, że Ty chcesz i mnie, i moje życie, i życie każdego z nas napełnić tą świeżą wodą, Panie. Jeśli ktoś jest na pustyni dzisiaj, Boże, to proszę Ciebie o to, abyś Ty dał szczególny znak, szczególne napełnienie, Panie, dla tych osób, które znajdują się na pustyni i tak stwierdzą. Boże, proszę Ciebie o to, abyś dotykał naszych serc teraz, kiedy stoimy przed Tobą. Dzięki, Duchu Święty.